W dzisiejszym odcinku.
To pierwsze podejście nie było udane. Po roku musieliśmy zawinąć wrotki.
Jeden z gości tutaj mi powiedział, że zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów, ale z góry przestrzega, że 97% pomysłów będzie odrzuconych, więc tylko te 3, powiedzmy, statystycznie przejdą i to nie chodzi o to, żeby teraz się zniechęcać.
To buduj ten sklep internetowy i wartość na tym sklepie, a nie na przykład na Allegro. Bo często jest tak, że zakładamy sklep internetowy, no wiadomo, nie ma zamówień, a miały być. No to co, no to na Allegro.
Tak, złota rada jednego z przedsiębiorców z mniejszej miejscowości, bo pochodzę z Sierpca, gdzie się wychowałem, to mi powiedział tak, na założenie firmy masz czas albo przed urodzeniem pierwszego dziecka, znaczy przed tym, jak ci urodzi pierwsze dziecko, albo po 40.
Jedna reklamacja, jedna zgubiona paczka przez kuriera uszkodzona i masz pół dnia wyjęte z życia, w sensie znaczy wyjęte z życia, po prostu pakujesz pół dnia za darmo, bo to, co zarobiłeś przez te pół dnia, to ci zje ta uszkodzona paczka, za którą musisz na przykład zwrócić komuś, tam nie wiem, pieniądze, nie?
Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas.
Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
Witamy Was serdecznie na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Dawid Scheiner. Witam Cię serdecznie.
Cześć, witam Ciebie, witam gości.
Jakbym miał Ciebie przedstawić, to zaczynałeś tak naprawdę od 5 sklepów internetowych. Dziś już je sprzedałeś, ale nie poddałeś się, postanowiłeś być przedsiębiorcą. Prowadzisz Top Online, zajmujecie się szeroko rozumianym SEO, o tym sobie też porozmawiamy.
Nawet wszystko się zgadza.
Nawet powiedziałeś, że tu wyróżnia Was to, że automatyzujecie procesy, że macie zautomatyzowane procesy wewnątrz. To też brzmi interesująco, natomiast dla mnie wartością jest ten człowiek i ta automatyzacja niekoniecznie może być zawsze tą wartością, ale o tym też sobie porozmawiamy. Dla tego klienta, który chce się być obsłużony w sposób unikatowy, dedykowany.
Tak, 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 ale to od razu wstrącę. Myślę, że właśnie automatyzacja tutaj dużo może pomóc, bo jeżeli ona zdejmie z nas, wiesz, te takie bardzo powtarzalne rzeczy, to mamy więcej czasu dla tego klienta.
Okej, okay. No i to jest właśnie ta właściwa odpowiedź. Chciałbyś coś dodać do tego wstępu? Wiem, że też założyliście kanał na YouTubie. Dodamy link w opisie naszego kanału, opisu.
Tak, jeszcze taki poboczny projekt e-komercyjnie, który przejęliśmy po Krzyśku Bartniku i gdzieś tam staramy się to reaktywować. To bardziej z takiej pasji, trochę realizacji dawnych marzeń, a jednocześnie góra naszego lejka sprzedażowego, jeżeli można tak to nazwać. Wspomniałeś o tym, że mieliśmy te sklepy internetowe, tak, my gdzieś tam z tego e-commerce'u się wywodzimy, później postawiliśmy na to, żeby jednak pójść w tą naszą agencję Top Online, gdzie robimy SEO. Natomiast my bardzo mocno idziemy w SEO dla e-commerce i to właśnie wynika z tej naszej przeszłości. Ten e-commerce jednak trochę łatwiej nam jest go zrozumieć. Mamy dość dobrze nam się rozmawia z właścicielami sklepów internetowych. Często rozmawiamy o problemach, które my już żeśmy przerobili, więc łatwiej nam dotrzeć, po prostu nadajemy na wspólnych falach, więc wśród naszych klientów zdecydowana większość to są sklepy internetowe, nie? Więc to gdzieś tam mimo wszystko jakoś się zazębia.
A w ogóle skąd się wziął ten pomysł, że się zainteresowałeś e-commerce'em? Kiedy to jakby tak błysk był?
Wiesz co, to moja żona mnie naprowadziła. To wyglądało tak, że oboje pracowaliśmy na etatach. Wtedy jeszcze oczywiście nie byliśmy małżeństwem, ale ona miała pasję, do dzisiaj ją ma. Zajmuje się, lubi rośliny, szczególnie egzotyczne, jakieś cytrusowe. I prowadziła bloga, więc zgromadziła sobie jakąś tam społeczność. A ja pomyślałem sobie, że można byłoby to jakoś zmonetyzować. I tak powstał pierwszy sklep, to był sklep właśnie z roślinami. Taki, no w sumie niestandardowa, bym powiedział, branża. My konkurencji nie mieliśmy za dużo.
No w online rośliny tak, raczej, tak jak sobie kojarzę, to nie zamówiłbym na przykład na Allegro, dajmy na to, roślinki chyba.
Znaczy pewnie byś zamówił, tylko nie przyjdzie, to nie jest pierwsza myśl, nie? Żebyś pomyślał, że rośliny możesz, szczególnie doniczkowe, które często są duże, bo nie mówimy tutaj o kwiatach ciętych, to zupełnie nie o to chodziło, nie? To zamówisz, ale to nie jest twoja pierwsza myśl, raczej myślisz, że będziesz podjechać stacjonarnie, tak. Nie? Bo są różne problemy, na przykład, nie wiem, z wysyłką może być tego problem i tak dalej, co rzeczywiście było dużym problemem, to możemy porozmawiać o tym, jeżeli kogoś to interesuje. No ale, ale tak, tak to się zaczęło, myśmy gdzieś tam ten sklep sobie zaczęli tak rzeźbić po godzinach. Co ciekawe, może to kogoś zainteresuje, to to, że my pół roku czekaliśmy na pierwsze zamówienie. Trochę świadomie, bo specjalnie nie inwestowałem w żadne formy reklamy takiej, która dałaby szybko zamówienia, typu Google Ads na przykład. Skupiłem się tylko i wyłącznie na tym, żeby organicznie rozwijać ten sklep. No i tak sobie go klepaliśmy. No i w sumie w pewnym momencie on już na tyle zaczął zarabiać, że zaczęliśmy myśleć, co to dalej z tym zrobić, jak to rozwijać i powiedzmy, że tam, nie wiem, trzecia pensja to spokojnie z tego była.
Dobra, a fajnie, że o tym powiedziałeś, że te pół roku czekałeś na zamówienie, bo to, to jest, myślę, fajna bo ten kanał jest rozwojowym kanałem, który ma temu człowiekowi powiedzieć, co ma w życiu robić, albo ewentualnie temu, który pracuje i niekoniecznie czuje się spełniony, gdzie by mógł się odnaleźć. I teraz jakbyśmy mu mieli powiedzieć z perspektywy czasu, jak, na jakie trudności musi liczyć, zakładając firmę, bo ja to mówię, jedną trzeba mieć odwagę, żeby założyć biznes, a drugą przetrwać, kiedy nie idzie. I co byś mu doradził, jakby tak, to takiej osobie, która myśli o własnym biznesie, jeszcze nie wie, czy w tym kierunku iść, czy nie?
Wiesz co, ja bym mu doradził edukację. Ja popełniłem błąd taki, z Marcinem akurat bardziej przy agencji Top Online właśnie, myśmy ją założyli pierwszy raz, to pierwsze podejście nie było udane, po roku musieliśmy zawinąć wrotki i gdzieś tak na półtora roku każdy poszedł swoją stronę, między innymi dlatego ja sobie założyłem jakieś tam sklepy on, a później znowu się spiknęliśmy i już dużo mądrzej to zrobiliśmy. I mówi się często, że takim błędem powszechnym jest to, że dużo czytamy, ale i nie działamy, tak? Że dużo się teoretycznie uczymy, a nic z tym nie robimy, nie wdrażamy tego. No ale to też działa w drugą stronę. Jeżeli za szybko się rzucimy na głęboką wodę, bez żadnych podstaw, bez żadnej wiedzy, to to spotkanie z tym biznesem może być bolesne i to może położyć tak, że już się z tego nie podniesiemy, nie? Więc ja mimo wszystko sugerowałbym, żeby gdzieś poczytać, porozmawiać z ludźmi, którzy prowadzą jakiś biznes. Na pewno wśród znajomych kogoś znajdziemy, kto albo kogoś zna, kto prowadzi biznes, albo sam prowadzi właśnie ten biznes. I zobaczyć, jak ci ludzie żyją, jak to wygląda od środka, podpytać po prostu czasem, nie wiem, wyjść na kawę, na piwo, porozmawiać. I myślę, że są jakieś, nie wiem, nawet może takie społeczności biznesowe, nie? Mhm. No jest tych miejsc trochę, gdzie można tej wiedzy nabyć, no już w ostateczności można, nie wiem, jakiś kurs sobie kupić, ale też trzeba uważać, bo dzisiaj tych kursów jest tyle, nie? Że to ciężko osobna gałąź gospodarki w zasadzie się stworzy z tego. No, także ja bym na pewno tą edukację gdzieś tam postawił na pierwszym miejscu, no a później już działanie i wytrwanie, nie? To jest to, co powiedziałeś, że myślę, że tutaj po prostu życie będzie trochę kształtowało ten charakter takiego młodego przedsiębiorcy. I ja rzadko się spotykam z taką opinią, że ktoś powie, że mu było łatwo. Że założył i mu szło łatwo. No raczej rzadko ktoś tak mówi, nie? Raczej ktoś to
zakłada. Chyba się nie znam, tak?
Takie no, osoby. Raczej jak kogoś zapytasz, to myśli sobie, no fajnie to w sumie wspominam, bo to fajne czasy były, ale trzeba było harować, nie? Trzeba było zazwyczaj harować. Więc no to nie jest jakaś taka, myślę, romantyczna wizja takiej, wiesz, sielankowej drogi. Po prostu jest to jakiś tam skok do przodu. Na pewno ryzyko też jest, o tym trzeba pamiętać. Dlatego ja na przykład, jak gdzieś tam mam, nie wiem, młodszego brata, czy rozmawiam z kimś, kto jest młodszy, dużo, to mówię, że to jest chyba najlepszy moment. Tak mi się wydaje, dzisiaj patrzę z perspektywy siebie, gdzie ja już mam rodzinę, ja mam dwójkę dzieci, to dużo trudniej by mi było teraz podjąć taką decyzję jak kiedyś. Nie? Dużo trudniej byłoby mi teraz, na przykład teraz bym pracował na etacie, żona na etacie, mamy dwójkę dzieci, ja musiałbym iść w biznes, gdzie wiedziałbym, że jest to ryzyko, no to bym się dużo bardziej zastanawiał. Nie? A wtedy, gdy nie miałem tych zobowiązań, byłem odpowiedzialny tylko za siebie tak naprawdę, no to jednak to łatwiej mi przychodziło i ten wiek, myślę, że ma tutaj też duże znaczenie.
Tak, złota rada jednego z przedsiębiorców z mniejszej miejscowości, bo pochodzę z Sierpca, gdzie się wychowałem, to on mi powiedział tak, na założenie firmy masz czas albo przed urodzeniem pierwszego dziecka, znaczy przed tym, jak się urodzi pierwsze dziecko, albo po 40. Z perspektywy czasu też uważam, tak jak ty, że ciężko jest po 40, kiedy się już ma dzieci odchowane. Trzeba jednak tę decyzję podejmować Wcześniej też z tego powodu, że 70% milionerów w Stanach ma podstawowe wykształcenie, nie bierzesz tak bardzo ryzyk pod uwagę i po prostu wystarczy ci determinacja. Mając już wszystkie ryzyka w głowie po 40, będąc ustatkowanym, bardzo ciężko jest podjąć te same decyzje, które by się podjęło przed urodzeniem, przed narodzinami.
No pewnie masz też dużo więcej dostarczenia zazwyczaj, nie?
Tak.
Bo co masz na początku dostarczenia? Trochę czasu. Tam tak. Może parę tysięcy maksymalnie, nie? Bo więcej nie uzbierasz.
Wydaje się to wtedy jeszcze to romantyczną opowieścią o biznesie. Więc jeszcze łykamy te historyjki, że może tak być fajnie, pięknie i przyjemnie.
Tak, czytamy Kiyosakiego i idziemy działać.
Także coś w tym jest. To słuchaj, skoro założyłeś te sklepy, to dlaczego je sprzedałeś? To sprawiło, że...
Och, no tak, może w takim maksymalnym skrócie. Wiesz, naszą główną działalnością jest Top Online i jakby te sklepy były sobie obok. One fajnie się rozwijały, ale zauważyliśmy w pewnym momencie, że jak poświęcamy czas na sklepy, to nam Top Online trochę siada. Jak przerzucamy się na Top Online i tam się angażujemy, to zaczyna się rozwijać znowu, a te sklepy nam siadają. I próbowaliśmy takiego podejścia inwestorskiego, czyli chcieliśmy znaleźć osobę, która nam pociągnie te sklepy głównie, bo wydawało nam się, że tam łatwiej znajdziemy jakiegoś menadżera, który nam to gdzieś tam pociśnie. Ale nam się to nie udawało. Po prostu mieliśmy dwie czy trzy próby i nie poszło, nie? Że musieliśmy się rozstać z tymi osobami. I stwierdziliśmy, że po prostu my nie jesteśmy typami przedsiębiorców, którzy mogliby być inwestorami, przynajmniej na tamten moment. To nie wchodziło w grę, no, więc musieliśmy podjąć jakąś decyzję, co tu robić, nie? Stwierdziliśmy, że no, musimy coś sprzedać. Za tym, żeby sprzedać sklepy, przemawiały dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że łatwiej jest je sprzedać. Może nawet trzy. Druga jest taka, że jak już kilka żeśmy założyli, to gdyby się okazało, że to jest błędna decyzja, to dużo łatwiej by mi było zbudować nowy sklep niż nową agencję. A trzecia jest taka, że Top Online i pozycjonowanie to są abonamenty. To jest lepszy model biznesowy w moim odczuciu niż takie, no w sklepach raczej nie masz abonamentów, chociaż są jakieś tam powiedzmy subskrypcyjne zakupy już. Ale to nie
rzadkością
jest to. Rzadkością są, nie? To może gdzieś tam w Stanach częściej.
Albo nawet na skarpetki widziałem.
Miałem sklep ze skarpetkami, ale bez abonamentu. Z kolorowymi skarpetkami. Do dzisiaj istnieje.
Subskrybentom wysyłali właśnie tam jakieś modele. Nie wiem, czy to było raz w miesiącu, czy...
No, jest z maszynkami do golenia. Jest ten Dollar Shave Club. Ja nie powtórzę tego, nie pamiętam, ale on był taki słynny, że tam też się płacił jakąś subskrypcję i oni wysyłali. No jest, jakieś tam jest ta wizja tej subskrypcji. No w każdym bądź razie postanowiliśmy sprzedać te sklepy. Na szczęście poszło to bardzo szybko. To też nie wszystkie, bo tam ich sumarycznie było 5, my sprzedaliśmy 3, a 2, jeden to w ogóle nam totalnie nie wyszedł z klockami Lego. Tam po prostu stwierdziliśmy po pierwszym sezonie, że to nie ma sensu, że tam mieli trzeba tam pieniędzy żadnych, nie? Tysiące zamówień pieniędzy nie za bardzo. I jeden jeszcze...
Ale go wydają się marżowym produktem.
Lego? Marżowym?
Bo mówisz, że klocki Lego...
Nie, już jak ty dostajesz, to ty już tam tej marży właśnie nie masz. To, okay. To ciekawe, teraz nie wiem jak jest teraz, bo to już jednak parę lat minęło. W tamtych czasach my widzieliśmy, że niektórzy zarabiali tylko na wysyłce. Sprzedawali te klocki po takiej samej cenie, jak kupowali. Konkurencja jest olbrzymia od tego. I gdzieś tam starali się ze 2 złote urwać na wysyłce, nie? Także to nawet takie historie się odpalały. No i to też pokazuje, na przykład gdy ktoś chciał zakładać sklep internetowy właśnie w takiej mega konkurencyjnej branży, że jedna reklamacja, jedna zgubiona paczka przez kuriera uszkodzona i masz pół dnia wyjęte z życia, w sensie wyjęte z życia, po prostu pakujesz pół dnia za darmo, bo to co zarobiłeś przez te pół dnia, to ci zje ta uszkodzona paczka, za którą musisz na przykład zwrócić komuś, tam nie wiem, pieniądze, nie? Więc to jest dość duże ryzyko takich niskomarżowych, a bardzo mocno obrotowych takich produktów. Tak bym powiedział. A jeszcze, jeżeli mogę wrócić na chwileczkę do tego sklepu z tymi roślinami, to bo to też się z tym wiąże, tam też mieliśmy taki problem, nie? Bo
to jest ten drugi, który nie wypalił z tych?
Ten bardzo dobrze wypalił.
Okay.
Ten wypalił.
A który jeszcze nie wypalił, tak ciekawości?
Właśnie, czekaj, bo zapomniałem, bo teraz tak...
No, nie aż tak istotne. Myślałem, że właśnie
jeszcze jeden był
bardziej biznesowo.
Z modelami RC nie wypalił też.
z modelami RC, a co to jest?
Samochodziki takie, wiesz, okay. Zdalnie sterowane.
Odpowiadamy widzom, że jeżeli już to te dwie branże trzeba mocno przemyśleć.
Nie, no myślę, że tam, wiesz, tam są ludzie, którzy tam zarabiają pewnie duże pieniądze, po prostu wiedzieli, jak to zrobić lepiej, ale ten z roślinami nam dobrze wypalił i on długo fungał, tylko tam pojawiły się później takie problemy, jak na przykład to, że jak masz duże mrozy, styczeń, luty, to nie możesz wysyłać tych, no bo magazyny nie są ogrzewane, kurierskie, prawda? Więc jeżeli wysiesz taką roślinkę, jak tam, nie wiem, drzewko cytrynowe na przykład, no to ono się przemrozi, tak? I padnie. Byli różni klienci. Jak wiesz, każda roślina jest trochę inna, nie? Robisz zdjęcie rośliny, sprzedajesz ją. Klient nie dostanie jeden do jednego identycznej, oczywiście. Prawda?
Ja to wiem, ale on niekoniecznie... No, ale dlatego kupuję stacjonarnie, bo wtedy ją
widzę.
No
właśnie, wtedy widzisz i ją dostajesz, nie? Tak. A tutaj jest... Oczywiście większość klientów jest wyrozumiała i była. I jak tam, nie wiem, odpadł jakiś mały owoc, no to nie robił nikt z tego problemu. No ale zdarzali się klienci tacy, którzy, proszę pana, na zdjęciu było 16 małych cytrynek, a przyjechało 14. No i co? I reklamacja, nie? No i z prawnego punktu widzenia, no jakby nie patrzeć, no ma rację, tak? Problem był właśnie z tą wysyłką, tak? Kurierzy nie chcieli tego brać, w ogóle nie chcieli tego wozić, to w ogóle były wyższe stawki niż za przewóz, niż normalnie takich produktów, mimo że osoby, które pakowały, to naprawdę tam cuda wyprawiały, żeby to dojeżdżało w normalnym stanie.
Pokazuje to gro jakby barier, które musi przedsiębiorca pokonać.
O których nie pomyślisz na początku. Nie,
tak.
Nie pomyślisz. My na szczęście to no, nie musieliśmy tego robić, to pakowali ci, od których braliśmy ten towar, czyli importer. Tak się udało nam dogadać. To tyle dobrego, no bo też, wiesz, odpada nam szklarnia, ogrzewanie, tego tam, no masa czynników, które wchodzą. No,
często e-commerce idzie w tym kierunku, że tak? W zasadzie ma tylko wirtualny sklep.
Tylko, że tutaj też jest duża pułapka, bo ty mówisz o dropshippingu najprawdopodobniej, tak. Prawda? To jest bardzo modne. Ostatnio ja ogólnie zawsze sugeruję, gdzie się pojawiam, żeby bardzo uważać na dropshipping, bo ja faktycznie robiłem dropshipping, ale nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa, bo wtedy to w ogóle nie funkcjonowało, takie słowo jeszcze. I to polegało na tym, że ja pojechałem, ja wyszukałem sobie sam, czy importera, czy producenta, na przykład Donic, bo też Donice, żeśmy sprzedawali do tych roślin. A to jeszcze lepiej wyszło w ogóle. Ten sklep też został sprzedany. I ja się z nimi dogadywałem. To nie była hurtownia, która specjalizuje się w dropshippingu, gdzie ma, wiesz, 1000 klientów i oni tylko podpinają się pod tą hurtownię i każdy ma ten sam produkt w tej samej cenie, z tym samym opisem, z tymi samymi zdjęciami. To raczej nie ma sensu.
Tak, bo nie ma wyróżnika, chyba że ewentualnie na łączeniu różnych produktów i jakieś dobieranie, ale to naprawdę trzeba niszę swoją znaleźć.
Naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. Do nas zgłasza się dużo takich przedsiębiorców właśnie początkujących. To od razu można rozpoznać właśnie, to widać od razu, jak ktoś ma sklep internetowy, który widzę, że tam domena ma, nie wiem, 3 miesiące. Widzę, że ilość produktów jest olbrzymia, totalnie zróżnicowana, tak? Mydło i powidło, to już wiadomo, że to jest dropshipping, podpięte te 3 hurtownie. I wtedy taki dylemat, czy powiedzieć, że kurczę, będzie ciężko, nie? Będzie ciężko, bo widać, że ta osoba na przykład... Trochę mam też jakby, może nie żal, ale... Tutaj dużo za uszami jednak mają platformy tego typu i też niektóre te platformy sklepowe, które, wiesz, te reklamy, 3 kliknięcia, załóż sklep, 100 zł za pierwszy rok i będziesz już bogaty, nie?
Będziesz szczęśliwy.
A to się okazuje, że to jest najłatwiejsza rzecz z założenia sklepu, to jest go wyklikania, a później się zaczyna dopiero ta cała jazda, nie?
Tak, bo tej całej pracy nie liczymy. Ja wiem, bo moja córka akurat dużo sprzedaje na Vinted. No przecież ten pracochłonność, odpowiadanie na te pytania, nieraz mówię, jeżeli robisz to dla zabawy, a ona nawet powiedziała, że to jest tak ustawione, że tam nie można nawet sortować sobie innych rzeczy, że to jest taki Facebook tylko do handlu. Tam to nie ma być zautomatyzowane, to nie ma być proces, to ma być taka... Celowo jak najwięcej czasu masz tam spędzać.
Myślę, żebyś tam był...
Tak. To też ich biznes, ale to uczy w jakiś sposób przedsiębiorczości, pokazuje, że to nie jest łatwo coś sprzedać, nawet za niewielkie pieniądze.
Dokładnie.
Ja mówię, ktoś tam zadaje pytania za rzeczy dla 8 zł, a ja mówię, córeczko, policz swój czas, nawet jeżeli to, nie wiem, 5 zł za godzinę chcesz brać, czy ci się to opłaca, nie? Czy jak nie sumujesz tego, ja tak nie liczę jeszcze, to, no ale dobra, to jest taka...
I wyciągnie wnioski, przyjdzie czas, że wyciągnie wnioski, nie? To też trzeba dać, myślę, trochę czasu.
Nie, ona wyciąga, tylko że bierze pod uwagę to, że zamiast spędzić na TikToku, to ona te pół godziny dziennie woli w ten sposób, bo zarobi coś jeszcze. I to jest fajne. Nie?
Tak,
to jest przedsiębiorcze. Czy nie przelicza tego per godzina, jakby żeby to się spięło, tylko uczy się w jakiś sposób przedsiębiorczości. Nie? No, na takich upłynniając rzeczy, które nie wyrzucamy, które mają też drugie życie. To też jest akurat bardzo, bardzo fajne. Nie? Czyli jest dużo takiej misyjności.
Tak, ja ogólnie uważam, że u nas jakby jest tego bardzo mało i nawet ja sam ostatnio się kapnąłem, że ja nie mam, mam dzieci, mam jedno w zerówce, drugie w drugiej klasie podstawówki, więc to jest jeszcze taki czas, no ale w zasadzie już można by było coś myśleć o jakimś uczeniu przedsiębiorczości, nie wiem jak, bo właśnie dopiero zaczynam siadać do tematu, mam takiego taska zapisanego, żeby kupić sobie jakieś książki, jak uczyć dzieci przedsiębiorczości, przeczytać, żeby gdzieś to zacząć robić.
Wiesz co, mniej socjalu, więcej właśnie takiej motywacji. Jeżeli mają marzenia, to jak najbardziej, ale nigdy 100% dofinansowania, tylko jakaś część powinna wynikać od nich, bo to jakby powoduje, że oni muszą priorytetyzować, muszą oszczędzać, nieraz się nie uda, to też jakby to zawód, też, ale z drugiej strony spoko, to jest normalne coś w życiu, że...
No to jest też przygotowanie do życia, nie? No bo tak. W życiu przecież większość rzeczy się nie udaje w zasadzie, nie wiem, jakby ktoś to kiedyś policzył może, to nie wiem, 90% pewnie się nie udaje, że się, a z 10 może tak.
I to jest ta determinacja, o której mówiłem na samym początku, przedsiębiorca musi ją mieć i osoby w sprzedaży ją szczególnie mają, to jest, ono jest chyba najbardziej narażone, na odmowę. I po prostu oni mają to już we krwi, że no, muszą mieć 90 ileś tam procent odmów, tak. Żeby mieć te 10% sukcesu, nie traktują tego jako porażki.
Tak, tak.
A znaczna część osób właśnie nieprzygotowana przez system edukacji, to jest ta druga playlista, kreatywni dla przyszłości, właśnie żebyśmy kształcili trochę inaczej młode pokolenia, żebyśmy byli bardziej gotowi na porażki, żeby one uczyły. Bardzo fajnie mi się podoba, bo moja córka mówi, że ma nową nauczycielkę, nie zapamiętałem już z czego, a mówi, że przyszła i mówi, że ja bardzo lubię, jak wy popełniacie błędy, bo wy się uczycie, nie będę tego oceniała, róbcie to po prostu, starajcie się, to jest takie fajne podejście.
Może nie mów kto to, bo zaraz zostanie naprostowany.
Ja powiedziałem to, że mówię, to dobra, jest nowa, po pierwszym roku wróci do... A ona mówi, nie jest nowa, bo u nas jest nowa, ale ona już uczy, więc jakby jest szansa, że po prostu... Dobra, nie goty... Żebyśmy nie podcięli skrzydeł. Nie podcięli skrzydeł, ale dobra. Takie najważniejsze lekcje, które mógłbyś młodym ludziom przekazać właśnie. Powiedziałeś o tych sklepach, żeby nie popadać w pułapkę, żeby jakbyś zakładał teraz sklep internetowy, powiedzmy, bo to jest ta obszar i wiele osób marzy o tym swoim sklepie internetowym, to co wyciągnąłeś, jakbyś zrobił to inaczej i jakbyś do tego podszedł?
Znaczy, wiesz co, ja w zasadzie to, co bym zrobił inaczej, to na pewno tutaj od razu bym już zlecał i delegował, ale to wynika jakby z doświadczeń. Podejrzewam, że nowa osoba, która zakłada pierwszy raz, mimo wszystko będzie chciała od A do Z zrobić większość rzeczy chociażby po to, żeby je poznać.
I to też jest fajne, nie?
Tak, tego bym się też nie bał. No po prostu trzeba to zrobić, trzeba przejść wszystko od A do Z, żeby później wiedzieć też jak... kontrolować, nie wiem, osoby, którym coś zlecamy, albo jak coś outsourcujemy, no to żeby wiedzieć, jak to ocenić, czy ten ktoś dobrze to robi, tą kampanię, czy niekoniecznie, tak? No i znowu ta edukacja, ja do tego będę wracał jak mantra. Teraz akurat jesteśmy na takim etapie, że naprawdę tej wiedzy jest bardzo dużo, tak? Bo YouTube stał się taką platformą edukacyjną, mówiliśmy, kursów jest bardzo dużo, darmowej wiedzy też jest dużo, trzeba trochę poszukać. Oczywiście też jest dużo shitu, tak? No bo dużo jest takiego kontentu po to, żeby on był tylko, a w zasadzie to nic nie wnosi. Czasem pewnie sam się łapiesz, że przeczytałeś jakiś artykuł i w sumie nie wiesz, o czym on był nawet naprawdę, nie?
Na końcu.
No coś popisali, gdzieś ten, ale w zasadzie to nie wiadomo.
Nic nie wiem.
No, więc gdzieś tam trzeba na to zwrócić uwagę i ja bym zaczął działać. To, co bym na pewno zrobił, to szukałbym niszy, tak? U mnie właśnie takim powodem do tego, żeby założyć ten pierwszy sklep, no, była pasja, tak? I to chyba najlepsze miejsce, gdzie możemy szukać. Jeżeli coś lubimy i tak dalej, to zastanówmy się, czy może nie da się to jakoś zmonetyzować, tak? Dużo łatwiej na przykład będzie nam się gromadziło jakąś społeczność wokół nas i w ogóle jakby sprzedawało, jeżeli ludzie będą widzieli, że my jesteśmy w tym dobrze, tak? Czyli tak jak ta moja żona...
I jest tam serducho.
Tak, że jestem serducho. Tak, jeżeli ona była w stanie napisać artykuł i pokazywać, nie wiem, jak przesadzać coś, jak, nie wiem, podcinać korzenie, czy coś tam, ja jestem w tym totalnie zielony, więc ja tylko byłem odpowiedzialny za tą sferę.
Totalnie zielony to brzmi dobrze dla roślin.
Akurat tutaj tak, no. ja to tylko jakby opakowałem wszystko i jakby wypuściłem do świata, tak, ale...
Ale ona dawała to serducho.
Tak, tak. I to wiesz, to dużo daje, tak, no bo to jest zupełnie inne podejście, bo ci ludzie widzą, wchodzą, widzą, że tam się coś dzieje, widzą, że ten ktoś, kto za tym stoi, tam coś wie na ten temat, tak, z czymś siedzieli. Wtedy my oczywiście YouTube'a nie robiliśmy, bo to wtedy jeszcze nie były takie czasy, nawet nie mieliśmy na to możliwości, ale może sklep zacząć budować od nie samego sklepu, tylko właśnie od zbudowania społeczności. Czyli podzielić się tym, co umiem robić na przykład na YouTubie.
A jak to wypali, to wtedy...
To dołożysz sklep. To jest częsta droga, prawda, YouTuberów.
Bardzo,
tak?
Bardzo fajna wskazówka.
Najpierw robią coś, pokazują, coś gromadzą, jakąś tam społeczność, a później dopiero próbują to monetyzować. To też często jest problemem, jeżeli masz bardzo rozstrzeloną społeczność. Czyli tworzysz content, który... W zasadzie nie wiadomo do kogo jest, tak? No bo jeżeli ty uczepiasz się tych roślinek, ciągle o tych roślinkach tam pokazujesz, no to na pewno przyciągasz ludzi, którzy się tylko stricte tym no jarają, tak? Mhm. Więc dużo łatwiej, no wiadomo, że wtedy założysz sklep albo z nasionami, albo z roślinami, albo nie wiem, z akcesoriami do ogrodu, tak? I masz już potencjalnych klientów. A jeżeli robisz, nie wiem, pranki, no to jak to zmonetyzować? No chyba tylko koszulki i kubki możesz sobie ze swoim logo, no to taka najczęstsza droga.
Tak, to też jest, no Star Wars chyba najwięcej zarabia na gadżetach, właśnie nie na filmach.
Możliwe,
no. No to też jest jakby w jakiś sposób kierunek, nie? Że wszystko da się, tylko trzeba inaczej
tak.
do tego...
I jeszcze druga taka ważna rzecz, ja się nie ukierowałem od samego początku, nie wiem czy skąd ja to wziąłem, ale sprawdza mi się to dobrze i do dzisiaj trzymam się tej zasady, żeby budować wartość u siebie, tak? Czyli jeżeli mamy zakładać sklep internetowy, to buduj ten sklep internetowy i wartość na tym sklepie, a nie na przykład na Allegro. Bo często jest tak, że zakładamy sklep internetowy, no wiadomo, nie ma zamówień, a miały być. No to co? No to na Allegro. Tam się jakieś zamówienia zaczynają pojawiać, więc cała uwaga idzie na Allegro, a ten sklep po prostu sobie tylko wisi. I my de facto nie budujemy tego sklepu internetowego, nie rozwijamy go, tylko jesteśmy handlowcami na Allegro, sprzedawcami. Pamiętajmy, że jakby nie ma nic złego w Allegro, nie ma nic złego w tym, żeby się wspierać tam sprzedażą, tak?
Ale opierając 100% na tym,
to nie budujesz biznesu, bo to jest konto na portalu, który...
Nie należy do ciebie.
Nie należy do ciebie, nie sprzedasz tego, tak?
Prowizja też zależna od...
To już jest, tak, to już jest inna rzecz, no ale wyobraź sobie taką sytuację, że nie wiem, no blokują ci z jakiegoś powodu konto, nie wiem.
Tracisz biznes dnia na dzień.
Jesteś zależny na 100%, tak? Od kogoś, tak? No tutaj też wiadomo, że masz sklep internetowy, nie masz 100% kontroli nad wszystkim. Też jesteś zależny od różnych czynników, ale tutaj możesz to zdywersyfikować, tak? Możesz mieć płatne reklamy w Google, możesz sobie właśnie pozycjonować ten sklep, możesz też mieć to Allegro, no ale nie skupiać się tam, tak? Budować wartość bezpośrednio na sklepie, budować ten sklep, a te pozostałe kanały, które są gdzieś tam obok, jakieś marketplace'y, niech będą dodatkiem. To jest moja taka wizja i ja się tego trzymam i to mi się zawsze dobrze sprawdzało i wyobraź sobie, że jak ja budowałem te sklepy, ja bym sprzedawał tylko przez Allegro. Kto by mi to kupił? Konto na Allegro? To jest nic nie warte, tak? Także nie byłbym w stanie sprzedać takiego sklepu, jeżeli on byłby oparty tylko o Allegro, a u mnie Allegro stanowiło 0% sprzedaży.
Ale są takie firmy, które widzę, że stanowią jakiś tam procent, ale po to też, żeby przekonywać do własnego sklepu, żeby
tak.
zachęcać.
Czyli traktują taką jako góra lejka, nie? Czyli tak. Na początku nie są jeszcze rozpoznawani, nie mają za dużej bazy, więc próbują się dziś pokazać, a później przeciągnąć tych ludzi na sklep. To jest bardzo dobra zresztą strategia i też bym tak robił. Ja akurat na przykład wycofałem się z Allegro, bo nam wyszło po prostu, że dużo lepiej nam czasowo i też finansowo wyjdzie, jeżeli skupimy się na samym sklepie. Mimo, że jakby świadomie na początku trochę traciliśmy, no bo można było trochę więcej sprzedawać od samego początku, będąc na Allegro, nie?
Mhm.
Ale jak na przykład jak te doniczki sprzedawaliśmy, to raczej takie droższe były, po kilkaset złotych za sztukę, to tam jakby szybko nas wyleczyli ludzie z Allegro. Po trzech miesiącach już mnie zrezygnowali z tego.
Dobra, to ja tutaj jeszcze parę rzeczy wyłuskałem, chciałem tak podsumować.
Mm-hmm.
Mówiłeś o tym i to jest fajna rzecz też, że ważna jest ta koncentracja jednak. Jak mieliście te sklepy i pozycjonowaniem się zajmowaliście, to tutaj polecam jedną rzecz, książka bardzo, bardzo fajna. Jak właśnie się skoncentrować i jak to jest ważne w biznesie, w życiu, generalnie nierozpraszanie się ma naprawdę znaczenie. Nie mylić tego z nogami i ty to właśnie fajnie powiedziałeś, czyli nogi w biznesie to jest to, że Allegro możesz mieć, czy jakieś e-commerce'owe, ale nie budować na tym całej swojej strategii. Tak samo, nie wiem, może być z pokojem na wynajem. Czy nie buduję tego na Bookingu, nie robię tylko tam, bo Booking mnie wyrzuci i z dnia na dzień jestem po prostu pozamiatany, nie? Mhm. I to jest, to są takie prawdy, które faktycznie wypływają i ta reguła koncentracji, którą na początku powiedziałeś, też uważam, że jest dosyć ważna dla młodego przedsiębiorcy, nie? Który by chciał się skoncentrować.
Zgadza się. Wiesz, my też często dużo mówimy o dywersyfikacji, na przykład przychodów, i my wtedy też, jak sprzedawaliśmy te sklepy, to też mieliśmy, wiesz, taki trochę dwugłos wewnętrzny, no bo z jednej strony masz wygodne, jest to wygodne, jeżeli masz kilka pensji z różnych źródeł, i dla mnie i Marcina jako właścicieli to było mega wygodne, tak? Ale z drugiej strony masz tą świadomość, że kurczę, nie wykorzystujemy potencjału, tak? Nie, to oba te projekty mogły się rozwijać dużo szybciej, gdyby się na jednym z nich skupić, nie? Tak. I ta druga opcja wygrała. Z perspektywy czasu uważam, że to jest lepsza decyzja.
I jeszcze jedno, teraz mi się zastanawiał właśnie, co powiedziałeś, co wybrzmiało w twoich słowach, że na początku, jak się zakłada biznes, to nie to, że przestrzegamy, tylko mówimy o trudnościach, trzeba się nastawić na to, że się zapiernicza i że to nie będzie 8 godzin, czy tam 7 i będzie lajcik, poprowadzę własną firmę. Chyba to było w Ekspercie w Bentleyu, który się odcinek byłby temu poświęcony, że jest wszystkich ludzi sukcesu wyróżniało to, że wszyscy przechodzili tą drogę przez mękę. Różnice tylko polegają później, że jedni potrafią zwolnić w pewnym momencie i oddać stery, tak jak ty mówisz, że nie chciałbyś już wszystkiego robić sam, ale są też tacy przedsiębiorcy, którzy nigdy nie zwalniają i zawsze już zostają na tej ścieżce tych 16 godzin, no bo ich to wciąga. Nie? No to
tu... A są też tacy, co to łączą, nie? Że wywalają wszystko, ale mimo jeszcze biorą na siebie jeszcze więcej. W sensie outsourcują, delegują, ale sobie i jeszcze tak wybierają, nie? I wszystko dalej.
Tak. Kolejne pomysły, kolejne biznesy. Tak. No, tak, to są te siepce, czy tam nie wiem, jak ich nazwać, ale faktycznie cały czas potrzebują, mam zresztą jednego z udziałowców w spółce, który no jest... ma przeolbrzymie pokłady energii. Nie wiem, skąd to nie bierze, ale zakładając jeden biznes, wiem, że za pół roku założy kolejny i że jeszcze ma wizję czegoś i że to rozwinie. To jest niesamowite jakby.
No i widzisz, to też dochodzimy do takiego nieoczywistej rzeczy, że być może nasz charakter też determinuje w dużym stopniu nasze decyzje.
Oczywiście.
Podświadomie, nie? Że będą ludzie, którzy będą właśnie predysponowani do tego przez coś, nie wiem przez co w sumie, ale że będą chcieli mieć wiele na przykład małych biznesów, a będzie ktoś, kto będzie miał bardzo duży biznes, ale jeden w wąskiej jakiejś branży, nie?
Tak, tylko później na końcu to jest kwestia, co daje ci bycie szczęśliwym, no, bo największą zastanawiam się, bo jednak największe takie można, trudno nawet tego nazwać sukcesem, bo każdy ma inną definicję sukcesu, ale ciężko jest długoterminowo wytrwać, kiedy się dywersyfikuje, bo zawsze ci któryś biznes padnie, a potem to jest, jak już padniesz tą tak pułapkę, z drugiej strony jeden mieć, to jest bardzo duże ryzyko.
Też jest ryzyko, nie?
Więc to masz rację, nie ma złotych środków. Na pewno ci, którzy osiągnęli ten największy sukces, raczej byli zdeterminowani na jednym, ale czym jest ten największy sukces? Dla jednej osoby to będzie ten niewyobrażalny, nie wiem, Amazon, Bezos tutaj jakby powie, że to jest największy sklep internetowy świata, a dla drugiego to będzie po prostu frajda z tego, że może te roślinki sprzedawać. Jego to, i że ma od pierwszego do pierwszego, w sensie jest w stanie wyżyć z pasji, to dla niego jest to jest sukces. I ta miara sukcesu jest różna.
Tak, ostatnio nawet to tak trochę wtopem, ale właśnie w tej kwestii, że są też ludzie, którym udało się osiągnąć dochód pasywny, prawda, gdzie w zasadzie w ogóle już nie muszą pracować. To też jest jakieś rozwiązanie, jak sobie pomyślisz, że na przykład możesz teraz pocharować trochę i faktycznie nie będzie to 8 godzin, z pewnością będzie to dużo więcej, ale może za 10 lat dojdziesz do tego, że w zasadzie nie będziesz musiał, tak? Pewnie będziesz chciał, bo to ciężko, jak już masz ten gen przedsiębiorcy, to ciężko jest wytrwać raczej tak siedząc w domu, nie robiąc nic, ale są ludzie, i akurat poznałem ostatnio takiego przedsiębiorcę, a w zasadzie to już rentiera można powiedzieć, tak? Ale to właśnie, bo z czym ci się kojarzy słowo rentier? Jest to osoba bardzo zamożna, tak, nie, tak to odbierasz?
Nie.
Nie? No właśnie.
Taka, która jest w stanie już normalnie egzystować, funkcjonować na tej poziomie życia, który ją satysfakcjonuje, no i właśnie, nie musi pracować. Widzisz, to jest moja definicja, jest trochę inna.
To fajna. Właśnie ja dopiero tak też zaczynam definiować taką osobę przez to, że poznałem przez przypadek taką osobę. Mhm. I wcale nie zarabia jakichś wielkich kokosów, ale zarabia tyle pasywnie, zupełnie 100% pasywnie na rynkach finansowych, że nie musi pracować po prostu. I sobie spaceruje z psem, chodzi sobie do przedszkola, zaprowadza dziecko, tak. Oglądnie też na Netflixie i żyje sobie bardzo, bardzo spokojnie. To też jest możliwe do osiągnięcia. 12 lat mu to zajęło.
Spoko, tylko właśnie często widzimy osoby, które osiągnęły sukces i widzimy ze 100 tych 99, którzy tego nie osiągnęli. To jest ten często pułapka, bo te 99 będzie po raz tej. Ja wiem, bo jest dużo też, tak jak mówiłeś o tych kursach, to jest dużo też teraz gości, którzy mówią, jak zdobyć swój dochód pasywny. Według mnie to taka piramida finansowa, z której jednemu się uda, 99 się nie uda i oni będą mieli dźwigać ten krzyż. W mojej ocenie...
Jest to też możliwe.
Ja bardzo biblijnie do tego podchodzę i są wskazówki Biblii, że jednak praca... Ja zmieniłem swoje. Kiedyś chciałem w wieku 40 odejść na emeryturę, teraz bym chciał w wieku 90, powiedzmy, 9.
Czyli w stronę Buffetta idziesz i Mangera.
Tak, ale to jest jakby... Bo pracuj, rób to, co lubisz i dawaj to światu do końca twoich dni, bo wtedy będziesz szczęśliwy.
No tak. To też jest dla nas chyba tak. Bezpieczne, w sensie takim dla naszej psychiki, nie? Że czujesz się potrzebny. Ja przynajmniej tak mam, nie? Że jeżeli widzę, że to, co robię, rynek jakoś docenia, czyli na przykład ktoś kupuje ode mnie, tak? No, korzysta z moich usług na przykład.
Czy taka radość, jak książkę widzisz, wręczyłeś?
Tak, i ktoś...
Anicie, która... Tak. Anita jeszcze nie wiedziała, ale Adama to już bardzo ucieszyło, nie? Algę zresztą też i Anita już tak, czekała, nie? To twoja praca, którą włożyłeś.
Tak, znaczy ja tam akurat mało pracy włożyłem, bo ja tam w tej książce nie drzucam, ale to są takie rzeczy, właśnie jakiś projekt odpalasz, gdzie czasem nawet nie jesteś w stanie do końca przewidzieć, jaki będzie efekt końcowy, bo w sumie to, jakbyśmy pisali tą książkę, jakbyśmy ją...
Powiesz tytuł?
Są samodzielni, tak?
Jest do kupienia gdzie?
U nas na stronie jest.
Dobrze, damy link w opisie, poproszę cię o link.
Pewnie w jakichś księgarniach też jest, ale chyba najlepiej przez naszą stronę. W każdym bądź razie to był taki projekt,
najlepiej że... Najlepiej wypozycjonowana.
No, mam nadzieję.
Bo nie sprawdzę.
Nie, na pewno jest to, na pewno. W każdym bądź razie, wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że są czasem takie rzeczy, które robisz właśnie nie znając jakby kompletnie, do czego cię to poprowadzi. I tak było mniej więcej z tą książką, gdzie wydawało nam się, tak szczerze, że chyba utopimy trochę tysięcy, nawet paręnaście czy tam parędziesiąt tysięcy, bo no, kto czyta o SEO? No komu by się chciało czytać? Po pierwsze, to się szybko zmienia, znaczy może nie aż tak szybko, ale się zmienia, tak, branża. Po drugie, to jest techniczne, więc... A tu się okazało, że naprawdę nie dość, że możemy na tej książce robić sobie marketing, czego nie ukrywamy, podbija to naszą wiarygodność, możemy się podzielić tą wiedzą. Zresztą ta wiedza i tak jest dostępna na naszym blogu, tylko tutaj w książce jest poukładane wszystko i tak chronologicznie sobie to można przejść.
Ale ktoś może ocenić waszą eksperckość.
Też.
To jest fajne.
Dokładnie, no i tak jak mówisz właśnie, to jak mieliśmy przykład tej sytuacji, że zupełnie w sytuacji, kiedy się tego nie spodziewasz, może się okazać, że ktoś naprawdę będzie bardzo szczęśliwy, że na przykład mu dałeś tą książkę. Tak?
To jest ta satysfakcja.
No, mega.
A przejdźmy do właśnie twojej firmy, już tej jednej, na której się skoncentrowałeś. Mhm. Jakbyśmy mieli teraz jakby ocenić te czynniki sukcesu, dlaczego Top Online stało się zespołem już dosyć dużym, powyżej 30 osobowym, prawda? Czy nie?
Musiałbym teraz przeszacować szybko, myślę, że około 20 paru jest.
Okej, okay. No dobra, to blisko 30 osobowym, bo tego nie weryfikowałem przed rozmową, blisko 30 osobowym i co według ciebie doprowadziło i co się tam kryje tej automatyzacji, że ona jest wartością, a nie jest zagrożeniem. Bo ja pierwsze, co przeczytałem, to mówię, kurczę, nie wiem, czy chciałbym z robotami rozmawiać, nie? Może bym chciał, ale bym był świadomy, ale z drugiej strony masz rację, że automatyzacja daje taką powtarzalność i daje w pewien sposób przewidywalność waszej pracy, więc...
To tak, żeby to jakoś ułożyć. Po pierwsze, w ogóle skąd się wzięła ta automatyzacja? To wynika z tego, że nasi klienci nas do tego trochę zmusili, tak nieświadomie. My jak zaczynaliśmy, no to nie wiedzieliśmy, czym wyróżnić się na rynku, więc wyróżniliśmy się ceną, najniższą. Co, jak się domyślasz, spowodowało, że w tych początkowych miesiącach, latach naszej działalności głównie to rolowaliśmy kasę, w sensie mieliśmy bardzo dużo, bardzo małych klientów. I żeby coś im, jakieś efekty im dowieść, to nie mieliśmy wyjścia, tylko musieliśmy zacząć automatyzować pewne czynności, bo po prostu nie wyrabialiśmy, tak? I to się od tego zaczęło. Po prostu na tych małych klientach, żeby tam być rentownym, my musieliśmy...
A to jest mega ciężki rynek.
Tak, naprawdę, nie? My po prostu zaczęliśmy w automatyzacji szukać takiej jedynej drogi ratunku.
Żeby wtedy, marża jakaś wyszła.
Tak, wtedy nie byliśmy nawet gotowi na to, żeby robić marketing, bo po prostu nie mieliśmy czym go robić, nie mieliśmy wartości takiej, nie? Jakby... Głupie by mi było wtedy przyjść i świecić twarzą gdzieś, gdzie wiedziałbym, że później ktoś się zgłosi do nas i to będzie to, co ja powiedziałem, to wiesz, niekoniecznie będzie miało odzwierciedlenie w jakości usługi. Więc to się zaczęło wszystko od klientów. A że mój wspólnik Marcin jest programistą, w sumie zajawką na tą automatyzację, to nam dało pewną przewagę konkurencyjną. I zaczęliśmy w tym kierunku iść, tak, zaczęliśmy rozpisywać procesy, to słowo jest dość nielubiane, ale no jest ważne. I etap po etapie zaczęliśmy automatyzować pewne rzeczy, przy czym to nie są, wiesz, to też nie jest tak, że zaczynaliśmy od automatyzacji jakby całej usługi, nie? To poszczególne wyrywki, na przykład to, że nie wiem, automat nam alarmował opiekuna, do dzisiaj to robi, jeżeli był spadek widoczności. Czyli taki pracownik, który jest u nas opiekunem, ma pod sobą ileś tam klientów, specjalista.
Mógłby przeoczyć.
Nie byłby w stanie tego zrobić. Po co ma to robić, skoro on by wszedł, obejrzałby ileś tam wykresów, nic by nie znalazł, a zmarnowałby na to, nie wiem, 2 godziny, tak? A tak, przychodzi rano, wchodzi na CRM-a, który jest naszego autorstwa i on już ma alerty, słuchaj, tutaj klientowi spadła widoczność, zerknij, czy na pewno wszystko jest w porządku, jest to w normie, czy trzeba coś zrobić, tak? Czy trzeba coś zadziałać? Nie wiem, wykrywamy, jak pozyskujemy klienta, podpinamy go pod nasze narzędzia, wykrywamy, jak on dodaje nowe podstrony, nowe produkty, nowe kategorie i wykrywamy to w czasie rzeczywistym, czyli załóżmy, że dzisiaj ty jako nasz klient dodajesz jakąś kategorię w swoim sklepie internetowym, specjalista SEO już o tym wie, już szykuje optymalizację pod tą stronę, tak? Kontaktuje się z tobą, mówi ci co jak, żeby to wypozycjonować. W drugą stronę. Jeżeli usuniesz jakieś produkty, nie powiadomisz nas o tym, albo jakieś kategorie, czasem zdarza się, że ktoś przez pomyłkę usunie, bo pracownik się gdzieś pomyli, tak? My to momentalnie wychwytujemy, możemy się skontaktować, czy na pewno tak chcieliście zrobić, czy na pewno chcieliście to usunąć. Jeżeli tak, to nie możemy tego tak zrobić, trzeba coś zrobić inaczej, żeby pozycję nie utracić i tak dalej. Więc widzisz, to jest masa różnych takich drobnych rzeczy, od tego zaczynaliśmy, która prowadzi do tego, że oszczędzamy po kilka minut na każdego pracownika, ale oni mają dzięki temu czas na to, żeby właśnie robić rzeczy wartościowe, których nie da się zautomatyzować, a nie zautomatyzujesz na przykład telefonu do klienta, żeby do niego zadzwonić, zapytać, jak idzie.
To prawda. I jedną rzecz, którą tutaj wychwyciłem i tak się zmienialiście, że kluczem jest klient. Jeżeli zakładasz biznes, albo nawet już jesteś i przestaniesz słuchać klienta, przestaniesz być blisko niego, bo te wszystkie procesy automatyzacji były od klienta i to wybrzmiało u ciebie, nie? Że to on was... Tak. Edukował, nauczył, a często biznes, jak się zakłada, to się w ogóle w oderwaniu od klienta. I to jest chyba taki albo w drugą stronę my również takie błędy popełniamy jako firma, już która ma jakąś tam pozycję rynkową, zaczynam obserwować, że się oddalamy od klienta.
Bo już nam się wydaje, że już jesteśmy ponad rynkiem, nie? Trochę czasem są takie momenty, że trochę.
To jest pokora, którą trzeba wtedy szybko wrócić do podstaw.
Jest, i to chyba jest naturalne wszędzie, że myślę, że to nie tylko wy, nie tylko my, ale i większość firm tak ma, że gdzieś czasem się zagubi, ale to też chyba życie szybko uczy pokory, coś się wydarzy zawsze, że wracamy do tego rytmu właściwego. Ja tylko jeszcze podam przykład tego, jak nas klienci, na przykład co na nas klienci w cudzysłowie wymusili, a co do dzisiaj jest naszą przewagą. Mieliśmy takie sytuacje, że na przykład wypozycjonowaliśmy kogoś, on dostawał raport miesięczny, raz, drugi, trzeci, no i tam miał pozycję na frazy, nie? Tam powiedzmy, że wszystko było w top 10. I on dzwonił i mówił, no ale co wyście zrobili? Tak? No i my mówimy, no pozycjonowaliśmy tam, zoptymalizowaliśmy jakąś podstronę, tutaj napisaliśmy jakieś treści, tutaj zrobiliśmy jakieś linki, no ale ja nie wiem gdzie, tak? Wy mi wysyłacie w raporcie, to jest, no, że coś tam jest, że coś tam było robione, no są jakieś pozycje, ale ja nie wiem, za co ja płacę, tak? No, płaci pan za pozycję, tak? I rozumiesz? I my wtedy tak myślimy, no czemu oni się czepiają, tak?
A ja później dopiero, zadał to pytanie, ale...
A później dopiero rozkminiliśmy, że kurczę, czemu my im nie damy po prostu co miesiąc wykazu czynności, które zrobiliśmy, tak? Wdrożyliśmy to i wyobraź sobie...
Zajebiste.
I wyobraź sobie, taka że ilość telefonów, maili z zapytaniem, ale co zrobiliście? Chyba o 90%. Nie mierzyliśmy tego dokładnie, bo to nie ma sensu, jak tego byśmy dokładnie nie zmierzyli, ale to jest 90% spadku takich telefonów, które zabierały mnóstwo czasu i irytowały wszystkich, tak? Bo i klient był zirytowany, i my, i w sumie do niczego to nie prowadziło, tylko do jakiegoś tam konfliktu, tak? A wystarczyło usiąść, zastanowić się, co możemy zrobić, żeby tego uniknąć.
Co jest zajebiste, bo to tutaj też pokazaliście tą pokorę, o której mówię, że tak, to nie chodzi o to, że ego jest też ważne w biznesie, żeby nie było, tak. Bo wierzę w to, że biznes polega na tym, że trzeba równoważyć pokorę ego, ale tutaj bardzo fajnie nie oburzacie się, bo większość to się oburza. Powie, ale
nie, no, na początku troszeczkę się oburzaliśmy.
Ale to jest normalne, ale wyciągnijcie wnioski. A często biznes nie dochodzi do tego i oburza się, że klient o coś tam...
Jak on w ogóle śmie.
No, o co mu chodzi, nie? No to jest klient, który płaci za usługę i raczej to też jest taki determinant sukcesu w moim odczuciu.
Do dzisiaj, to już parę lat to stosujemy, rozbudowaliśmy to, klient dostaje co miesiąc wykaz czynności w raporcie, które zostały zrobione przez specjalistę SEO. Co ciekawe, raport generuje się jednym kliknięciem.
Ja ci powiem więcej. To nawet, bo ja też się trochę zdziwiłem, dlaczego to klient potrzebuje, ale to mu daje taką pewność, przekonanie, jak ma tą listę, że wy coś robicie.
Tak, coś robimy i on wie, za co płaci, tak?
Tak. Tak.
Że to nie jest przypadek, jest że te pozycje tam wskoczyły, to nie jest przypadek, bo oni faktycznie...
Bo tak może mu przyjść do głowy, to ja sam to zrobię.
Tak, może to moje są usługi. Tak. A oni tylko kasują za to. No może to, wiesz, to też są takie sytuacje. Więc no to są takie właśnie, to są takie rzeczy, tak? I to też, wiesz, trzeba zrobić mądrze, tak? No bo jak masz tam 200-300 klientów, weź sobie zrób listę wykonanych czynności dla każdego z nich, no, to musiałbyś mieć z jedną, dwie osoby na pełen etat, żeby to ogarnąć, tak? Więc jak już zobaczyliśmy, że to działa, to zaczęliśmy się zastanawiać, jak to zrobić, żeby to zautomatyzować w jakiś sposób, tak? No i rozkminiliśmy to w ten sposób, że po prostu specjaliści, jak pracują nad tym, no to oznaczają, co robią i system na końcu z tego generuje już raport, nie? Czyli jednym kliknięciem na koniec miesiąca on się generuje.
Czuję teraz tą wartość automatyzacji, bo nie czułem jej na samym początku, kiedy celowo właśnie powiedziałem o niej, bo sama automatyzacja dla mnie jako klienta nie jest wartością, ale to że...
To z niej wynika już tak.
Dokładnie.
No to są naprawdę proste rzeczy, o których czasem nie mamy nawet świadomości, nie? I na przykład taka mega też prosta automatyzacja, która dużo nam zmieniła. Na pewno nie lubisz, jak do ciebie dzwoni fotowoltaika co 3 dni, nie? Czy tam ktoś inny.
Dzwoniła, poblokowałem to skutecznie.
No, to nie mają tyle numerów, że... Ale w każdym bądź razie...
U mnie działa.
Okej, okay, w każdym bądź razie. Wysyłamy co miesiąc raporty, wysyłamy je jako link i teraz już wysyłamy jako link, kiedyś wysyłaliśmy jako PDF. Co to powodowało? Wysyłaliśmy jako PDF, za 2 dni specjalista SEO dzwonił do klienta, zapytać, czy wszystko w porządku, ten klient nie zdążył się zapoznać, no dobra, to zadzwonię za parę dni. Za parę dni znowu nie miał czasu i tak dalej. W końcu się irytował ten klient, że my do niego dzwonimy, a on nawet nie zdążył się jeszcze zapoznać z tym raportem, więc nie ma czasu z nami rozmawiać, tak? Więc rozwiązanie pod tytułem wysyłamy linka,
i jak ktoś kliknie,
tak, to dostajemy powiadomienie, znacząco nam ułatwia kontakt z tymi ludźmi, tak? A to jest najprostsza z możliwych automatyzacji, tak? Tak. Najprostsza. To jest naprawdę, to można zrobić każdy, tak? I to nie trzeba jakichś, nie wiadomo, jakich narzędzi.
Już a propos, nawet jakbyście to do dokumentów Google'a, to tam widać, kto brał i przetworzyć, tak. To, i, ale to już abstrahując, tak, bo tak. Każde narzędzie, ten token...
No i nie wiem, na przykład jak wysyłamy ofertę, my akurat wysyłamy oferty w formie wideo, no to też widzimy, czy ktoś otworzył, czy nie. Jak otworzył, to wiem, widzimy, ile obejrzał, tak? Czy doszedł do cennika, czy nie? Więc to są pewne przewagi.
Trigger.
Tak, które jakby, no tego jest mnóstwo. My wszystkich, wiadomo, nie obgadamy, to musielibyśmy ze dwa odcinki, to najlepiej jakbyś z Martinem zrobił, bo to on jakby u nas o to dba, więc on by mógł ci opowiedzieć, widząc przy okazji, jak to się planuje, takie automatyzacje i tak dalej, ale generalnie to nie jest wcale aż tak trudne, jak powszechnie się uważa.
Ale ważny wniosek, mnie przekonałeś, także to mi wystarczy, jako dowód takiej słuszności i po co to robicie, dlaczego. Najważniejszy jaki wniosek z tego płynie, myślę, że dla przedsiębiorców, jeżeli jesteś, oglądasz, myślisz o własnym biznesie, to płyną z tego takie uniwersalne mądrości, że jednak to słuchanie też klienta to jest kluczowe i nie oburzanie się, tylko podejście, jak rozwiązać jego problem, żeby nie dzwonił oburzony, nie? Bo te emocje nam często nie pozwalają
tak.
przejść do tego elementu i myślę, że to też jest jeden z czynników sukcesu firmy.
Zdecydowanie. No a już nie mówiąc o tym, że jakby wiadomo, automatyzacja no też wpływa ci na rentowność, tak? Po prostu, no. To też jest dobre, bo masz więcej pieniędzy na to, żeby zatrudniać, nie wiem, chociażby płacić ludziom więcej, tak?
Tak.
Masz mniej ludzi, ale lepiej ich wynagradzasz. Oni są bardziej zadowoleni, lepiej pracują.
To jest nasz dobrostan.
Więc...
Ale nie przez przypadek, jakby ja się nie sprzeciwiam automatyzacji, bo nawet rozmawialiśmy o jednym z procesów, który zoptymalizowałem z 8 do 4 godzin, bo też uważam, że to jest ważne. To zależy od celu. Oczywiście zaczynam od celu, nie? Inaczej tak. podchodzę, kiedy coś jest zarobkowego, a inaczej, kiedy jest tam jakaś działalność dodatkowa, która daje wartość, ale jednak nie mogę tego przeliczyć. I tu powinniśmy szukać maksymalnej optymalizacji.
Wszędzie potrzebny jest zdrowy rozsądek, tak? Wiadomo, że automatyzacja jest narzędziem i każdy będzie ją wykorzystywał do celów takich, jakie chce. No, pewnie będzie część osób, która będzie to wykorzystywać do jakichś tam celów niekoniecznie, na przykład etycznych, tak? Ale co do zasady jest to narzędzie i myślę, że zdecydowana większość firm będzie wykorzystywać automatyzację do tego, żeby polepszać swoje usługi, poprawiać produkty i ogólnie my jako konsumenci wtedy będziemy z tego po prostu korzystać, często nawet nie wiedząc o tym, nie, że za tym stoi jakiś tam proces, który jest w znacznej mierze zautomatyzowany.
No właśnie, to teraz podsumowując, jak ktoś jest przekonany i chciałby na przykład z wami nawiązać współpracę, to jak to wygląda w procesie nawiązania z wami współpracy?
No, musi się do nas po prostu zgłosić. My wtedy robimy taki, nie wiem jak to nazwać. No,
jakiś audyt robicie?
Taki audyt zerowy, nazwijmy to, tak? Bo to nie jest ten audyt pierwszy, taki techniczny SEO, on jest już po nawiązaniu współpracy, ale ten pierwszy, gdzie nie robi tego specjalista SEO, tylko doradca klienta, ale znający się na temacie, jest w stanie zerknąć, jak wygląda takie podstawowe elementy, pokazać co, gdzie, jak można by było zrobić. Zazwyczaj porównujemy też z konkurencją, tak? Czyli pokazujemy, przychodzisz do nas, my mówimy, wskazujesz na swoją konkurencję, my pokazujemy wtedy, gdzie jest twoja konkurencja, gdzie jesteś ty, żebyś ty wiedział mniej więcej, jaka jest droga, żeby ich najpierw dogonić, a później prześcignąć. To też jest bardzo potrzebne do estymacji, bo wiadomo, że bardzo ciężko jest ocenić, kiedy i jakie będą efekty, bo jest multum czynników, na które nie mamy wpływu, ale mimo wszystko każdy inwestujący chce chociaż jakieś prognozy znać, tak? Więc tego nie unikniemy, więc musimy to robić. My skupiamy się na tym, żeby na tym pierwszym etapie właśnie pokazać, jaka będzie strategia, jak my to robimy, przeważnie na jakichś case'ach, tak? Na przykładzie jakichś dwóch, trzech naszych klientów staramy się pokazać, jak to wygląda, a że robimy to w formie wideo, to też jest łatwo przyswajalne, nie? Bo to dużo łatwiej jest zrozumieć, jeżeli pokazujemy, co my chcemy zrobić na twoim sklepie czy na twojej stronie, bazując na przykładach, gdzie ty widzisz swoją stronę i jak ja tam pokazuję, co my chcemy zrobić, to łatwiej to po prostu ci jest przyswoić. No i jeżeli gdzieś tam jest pole wtedy do rozmów dalszych, no to jeżeli, bo to też jest bardzo ważne, my już dorośliśmy do tego, że nie ciśniemy każdego, tak? Jeżeli ja widzę, że my nie pomożemy temu komuś, to często delikatnie staramy się zasygnalizować, że chyba nie będziemy najlepszym wyborem, tak? Albo czasem jest tak, że na przykład nasza wizja jest zupełnie inna niż wizja klienta.
I lepiej się rozstać, a to jest dojrzałość.
Tak, że lepiej w ogóle nawet nie zaczynać.
Znaczy, nie mówimy o rozstaniu, bo tak. Lepiej nie robić randki.
Ja ci powiem, na przykładzie podam. My akurat mamy taką filozofię, żeby pozycjonować naszych klientów właśnie bazując na tym, żeby budować tą wartość bezpośrednio na ich sklepie, na ich stronie, czyli rozbudowujemy te serwisy, tworzymy tam dużo kontentu w oparciu o jakieś kategorii, jak bloga, tak, jakąś bazę wiedzy i tego typu rzeczy, jakieś linkowanie wewnętrzne, optymalizacja i tak dalej. A są firmy, które stawiają na pierwszym miejscu linkowanie zewnętrzne na przykład, tak? Czyli żeby bardzo dużą ilość linków pozyskiwać i żeby to było jakby podstawą, tak? No i są klienci, dla których ta strategia jest bardziej do nich przemawia, tak? Bardziej do nich przemawia. I my wtedy nie będziemy odpowiednią firmą do takiej strategii, bo my w naszej strategii linki to jest tam 30%, tak? Całej mocy, którą my dajemy, więc wtedy po prostu lepiej nie podejmować takiej współpracy, bo ona będzie męcząca dla dwóch stron, nie? My jeszcze w ogóle mamy taki miesiąc pierwszy za darmo i to nie jest, to obniża barierę wejścia, tak? Ale to miesiąc zawsze obusieczny, bo to też przyciąga takich właśnie klientów, którzy niekoniecznie powinny być, ale tutaj kwalifikujemy sobie wtedy tych ludzi, nie? I oni mogą sobie zobaczyć, jak wejdą w ten proces. Tak, jak zobaczą, jak to wygląda, jak już jesteśmy w tym procesie, jak zaczynamy te działania, to mogą jeszcze do tych 30 dni powiedzieć, to jednak nie dla mnie szerokości przyczepności, tak, ja sobie idę w drugą stronę. I to też jest okej, okay, bo jak mamy brnąć właśnie w...
To jest tańsze, tak, w ten sposób się poznać, niż proces długi podawać sprzedaży, nie? To akurat uważam, że jest wartość dla dwóch stron.
Tak, tak. No i wiadomo, no, coś, co zawsze będę powtarzał, pozycjonowanie jest bardzo długofalowe, tak? Bardzo długofalowe. Kiedyś było takie przeświadczenie, że to 3 miesiące, już jest dawno nieaktualne i bardzo nieaktualne. Ja bym powiedział, że takie naprawdę pierwsze efekty, ale to nie takie, że wiesz, tam większość raz będzie w top 10, tylko takie, że coś tam będzie widać, tak? Na wykresie, że to rośnie, to pół roku to jest, myślę, że w tej chwili w większości branży minimum, a ja bym się mimo wszystko na taki rok nastawiał. No i popatrz, mówimy o perspektywie roku, czekając na pierwsze efekty, a po drugiej stronie może być słuchacz, który zaczyna i ma budżet 500 zł miesięcznie, gdzie bariera wejścia w takie pozycjonowanie to w tej chwili około pewnie 1,5 do 2 tysięcy miesięcznie, to jest tak minimum. Nie masz wyjścia, albo wtedy robisz sam, tak? Musisz to zrobić sam, albo po prostu odpuszczasz ten temat, no bo co zrobisz, tak? Często, znaczy może nie często, teraz już trochę mniej jest tego typu sytuacji, ale zdarzają się, że klient ma na przykład jakiś budżet, tak wyliczony na styk, nie? Że jak nie wypali w pół roku, to sklep się zawali, tak? Czyli wchodzi w jakiś marketing, robi. No zazwyczaj wiadomo, jak coś jest zrobione pod presją, to się po prostu nie udaje, nie?
Tak.
Więc też bym bardzo ostrożnie do tego podchodził.
Jeszcze na chwilówkach, nie?
A teraz obniżyli stopy, to będą tańsze trochę.
No, ze 120% na 115.
Może. No, w każdym bądź razie pamiętajmy o tym, że w zasadzie większość tych działań, które podejmujemy, one są naprawdę długofalowe i nawet te, które tak powszechnie uważa się za szybkie, jak na przykład Google Ads, no to też tak nie do końca, bo jak porozmawiasz z takimi firmami, które w tym się specjalizują, że robią tylko to i robią to naprawdę dobrze, to oni też ci powiedzą, że no tak, ale tak naprawdę taką pełną wydajność kampanii osiągniemy tam po kilku miesiącach, jak już dostaniemy feedback w postaci statystyk i będziemy mogli zoptymalizować tę kampanię.
Dokładnie.
Nie?
Więc... Bo to chodzi o to, żeby ten lead kosztował do właściwej grupy był kierowany.
Tak, a w pierwszych miesiącach przepalisz kupę kasy, nie? Więc tak. To też nie jest takie proste, więc no, jak widać, trzeba myśleć długoterminowo i no jakoś starać się to poukładać, no to też każdy gdzieś tam musi coś wybrać, z czegoś zrezygnować i coś priorytetyzować.
Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że daliśmy wartość, a przynajmniej przestrzegliśmy przed zakładaniem biznesu bez przemyślenia. Myślę, że takich ważniejszych wartości to jest to, żeby jednak najpierw trochę się wyedukować, poczytać, żeby szukać pasji, żeby budować społeczność, że może dopiero wtedy ją spieniężać. To jest taki fajny sposób, bo można robić po godzinach. Można coś budować, a potem tak. W pewnym momencie zrobić okej, jest ten moment, chcę to zmonetyzować, spieniężyć, albo na przykład nie udało mi się zgromadzić publiki, może jednak to nie jest mój biznes.
Dokładnie. To też jest wbrew pozorom okej. Czasem to, że czegoś nie zrobimy, to jest ta dobra decyzja.
Nawet bardzo dobra i powiem więcej. Jeden z gości tutaj mi powiedział, że zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów, ale z góry przestrzega, że 97% pomysłów jest, będzie odrzuconych, więc tylko te trzy, powiedzmy, statystycznie przejdą i to nie chodzi o to, żeby teraz się zniechęcać, tylko właśnie, żeby to robić, tylko żeby robić odpowiednią selekcję pomysłów. To jest chyba taki też determinant sukcesu.
Kiedyś ktoś powiedział, że pomysł jest wart 0 zł, 0 groszy, dopóki nie będzie realizacji. Coś w tym jest, nie?
Tak. Tak. To teraz dobiliśmy żółtych w disku, którzy mają mnóstwo pomysłów i w tym momencie ich wartość jakby spadła. Ale to jest prawda. Oni mogą wrzucić oczywiście, bardzo to są cenne pomysły, ale kluczem, żeby to przemielić, żeby spriorytetyzować i zająć się tymi najważniejszymi. Dopiero wtedy można mówić o tym, że one są coś warte. Dziękuję ci bardzo.
Również dziękuję. Dziękuję wam.
Dziękuję również wam. Jeżeli wam się podobało, to wiecie, co macie zrobić. A jeżeli się nie podobało, to również was zachęcam do tego, żebyście nas hejtowali.
Każdy komentarz mile widziany.
Dzięki, cześć.
Dzięki.